ileż ten człowiek ma woli, ileż ambicji, by zmienić swoje życie. Był prostym marynarzem. Miłość do rów sprawia, że tworzy siebie na nowo. Osiągnął sukces, który nie przyniósł satysfakcji. Jest kimś, ale swojego miejsca znaleźć nie potrafi. W Państwie Filozofów powieść Jacka Londona, Martin Eden, po raz pierwszy wydana w 1909 roku. Profesor filozofii Joanna Heinderek, Piotr Jędrzejewski, zapraszamy do Państwa Filozofów. Dzień dobry, pani profesor.
Witam Państwa.
Z wyborem cytatu miałem kłopot, ale stanęło na tym. Był jak człowiek, który obudził się ze snu i stwierdził, że nie zna już języka, którym mówi otaczający go świat. Ambicja, samodoskonalenie, wola, by kształtować swoje życie, nie oglądając się na świat, w którym się żyje, Martin Eden inspiruje się nad człowiekiem Fryderyka Nietzschego, jednak jego nadczłowiek jest ostatecznie samotny i otacza go pustka. Co poszło nie tak, pani profesor?
Mówiąc szczerze, ja czytając tą książkę, gdzieś tam miałam w głowie Epikteta, bo problem polega na tym, że Martin Eden ma swoje takie totemy filozoficzne czy ideowe. To jest oczywiście Nietzsche, to jest oczywiście Spencer, ale tak naprawdę to, co poszło nie tak, to czego mu zabrakło, to chyba takiego pogodzenia się z samym sobą. On cały czas był wbrew nie tylko światu, ale to samodoskonalenie u niego oznaczało, żeby przekraczać swoje własne ograniczenia. Gdy zrozumiał, że niejako przekraczając swoje własne ograniczenia, znalazł się w przestrzeni kulturowej, społecznej, do której tak naprawdę do końca nie należy, a nie mógł już wrócić do swoich, czyli do klasy społecznej, z której wyrósł, ujawniło się to właśnie takie totalne niepogodzenie z samym sobą. I to jest chyba jego takim największym, pierwszym, kluczowym problemem, że Martin Eden nigdzie nie należy, bo nie należy do siebie. On jest cały czas taką plastyczną istotą, która wymaga, żeby się przekształcać. A gdy powiedział sobie, dokonało się, wziąłem i napisałem to, co miałem napisać, robota została skończona, to pojawia się w pewnym momencie u Martina Edena jak taka mantra, wyłania się automatycznie pustka. I teraz Epiktet pokazuje, że my musimy przede wszystkim nie spoglądać na to, co zewnętrzne, nie czekać na uznanie świata, nie czekać na jakieś bodźce, impulsy. A Martin Eden jest taki bardzo zewnętrzno sterowalny, no bo najpierw jest ta ród, miłość, klasa społeczna, do której pretenduje, nauka, naukowcy, ludzie, którzy cały czas będą dla niego pewnymi wzorcami. Gdy to wszystko znika, okazuje się, że nie wypracował właśnie tego, co najważniejsze, czyli odpowiedzi na to, kim on wobec tego wszystkiego jest, co dla niego to wszystko oznacza. Stąd nie potrafi już, gdy odniósł sukces, ani się cieszyć z tego sukcesu, ani wykorzystać pozytywnie tego sukcesu dla siebie. No na szczęście robi to dla tych, którzy wcześniej byli biedni i potrzebowali jego wsparcia. Natomiast nie ma tam tej akceptacji. I to jest chyba jego największym i problemem, i cierpieniem.
Myślę, że cierpieniem, i to jest tutaj rzecz bardzo ważna. Nie wierzył już w kłamstwa, które wpajali mu ludzie, ale nie miał też w co wierzyć.
Tak,
tu jest jakiś problem też.
Właśnie,
bo przestał trochę chyba też wierzyć w samego siebie, tak?
Tak,
w tej opowieści.
Tak, zresztą on wierzył dopóty mógł iść za jakimiś wzorcami, czyli to byli ci naukowcy, których sobie postawił na piedestale, ludzie nauki, czy ludzie należący do klasy społecznej, która na przykład ma pieniądze, ma też pewien zupełnie inny w stosunku do jego własnego kulturowy kod zachowania, więc to ewoluowanie, takie nawet w spencerowskim znaczeniu, było tym, co go nakręcało. Natomiast nigdy nie wypracował jakby pogodzenia się ze sobą. Stąd potem literatura nie jest już możliwa nawet do pisania, bo co za problem, żeby on usiadł i pisał kolejne książki, zwłaszcza, że byli wydawcy, byli ludzie, którzy chcieli czytać jego książki, czy jego poematy, czy jego rozprawy, a on już nie bierze tak naprawdę tego przysłowiowego pióra do ręki, nie siada przed maszyną do pisania, odrzuca to. No bo właśnie, gdzieś w środku jest to ogromna pustka. To jest coś, przed czym między innymi Epiktet przestrzegał bardzo wyraźnie, pokazując, że no, w momencie, kiedy my się próbujemy zmienić, ale robimy to pod dyktando innych, czy wedle wartości, które są zewnętrzne względem nas, to zawsze to, co zewnętrzne, może nas zdradzić. I Martin Eden doskonale wie, że ten zachwyt publiczności, która nagle odkryła Martina Edena, jego książki, jego teksty, jest również bardzo naskórkowy, bo to jest to pytanie, dlaczego nie dostrzegli mnie wcześniej? Przecież byłem takim samym człowiekiem, pisałem właśnie te teksty.
Tak, to jeśli chodzi o pisarstwo, niespecjalnie się zmieniło między czasem niedocenienia a docenienia. Tak? On nie zmienił stylu pisania.
Dokładnie, to jest ciągle on. Oczywiście jest ta różnica pomiędzy tymi pierwszymi tekścikami, które popełnił, ale sam wie, że no, to był ten etap uczenia się, ale potem to jego, tak nazwijmy to, dojrzałe pisarstwo nie jest przyjmowane jako jego literatura, tylko jako coś, co jest modne. Tutaj ta kwestia właśnie mody, o której też zdaje sobie sprawę Martin Eden, jest bardzo bolesna, bo on rozumie, że ta moda jest przemijająca, że ci, którzy go teraz chcą nakarmić, jak on pisze, czyli zapraszają go na różne bankiety, obiady, ci, którzy chcą się ogrzać w blasku jego sławy, podziwiają go tylko dlatego, że on wreszcie zarabia te pieniądze, wreszcie jest kimś, właśnie stał się tą personą, a stracił tą taką autentyczność relacji i nie potrafi jej nawiązać, no bo jak ją ma zrobić, z kim mają zrobić, skoro ten tłum jest bardzo tak naprawdę plastyczny, czy podążający.
Sterowalny,
tak. Plastyczny czy sterowalny ze względu na modę. I nie daje takiej bazy, fundamentu, który pozwoliłby stanąć Martinowi Edenowi twardo wobec rzeczywistości. Zresztą on doświadczył dwóch rodzajów tłumu. Tu Gustave Le Bon pisał, prawda, że może być niszczycielski, ale może być bohaterski. Więc najpierw go zniszczono, pomawiając o bardzo takie wręcz komunistyczne zapędy, jako tego, kto chce zniszczyć społeczeństwo, a przecież nie takie były intencje Martina Edena. On w zasadzie tylko dyskutował. I to spowodowało, że źle przedstawione jego idee, wykoślawione, gdzieś sparabolizowane, niesłusznie zinterpretowane, postawiły go pod ścianą i był wręcz społecznie linczowany. Wszyscy się od niego odwrócili, nawet ukochana, dla której całą tą zmianę chciał dokonać. A potem doświadczył tego zachwytu, czyli ten tłum stał się dla niego pozytywny, ale dobrze wiedział, że ta łaska pańska na pstrym koniu jeździ.
Co by musiało się stać, żeby Eden zaakceptował siebie w tym nowym świecie, że tak powiem, po przemianie i jego świata?
Chyba nic, bo
czy to jest kwestia niezapominania o tym, skąd my tak naprawdę wychodzimy, skąd my pochodzimy, skąd idziemy?
Nie mógł zapomnieć, bo przecież społeczeństwo mu to pamiętało. Wprawdzie w pewnym momencie stał się takim egzotycznym robotnikiem, który wyszedł poza swoją klasę społeczną, ale nie chodzi tutaj o pamiętanie o własnych korzeniach. Tu znowuż trzeba by było popatrzeć na Epikteta. Problem polega już w samym początku, kiedy zaczyna się zmieniać Martin Eden, bo jego przemiana wypływa z takiego mocnego zderzenia z inną klasą społeczną i z miłości do ród. Czyli on tą przemianę nie dokonuje dlatego, że chce być kimś innym albo czuje, że nie jest sobą i teraz próbuje tą swoją egzystencję jakby wydobyć, żeby być sobą. Nie jest takim autentycznym człowiekiem, który realizuje siebie, tylko wszystko robi ze względu na ród. On nawet nie widzi bardzo długo, że ród nie akceptuje jego przemiany, że ta ukochana kobieta nie chce, żeby on był pisarzem, nie chce, żeby został jakimś intelektualistą, tylko chce, żeby zyskał taką podstawę, ogładę, a więc żeby spełniał te wszystkie normy.
W towarzystwie się zachowywał kulturalnie.
Tak, ma wiedzieć, którym widelcem powinien się posługiwać w danym momencie. A to, czy on cytuje i wierzy w Nietzschego, czy może jest zafascynowany Spencerem, to ją kompletnie nie interesuje. Ona ma zresztą swoją bardzo taką ograniczoną sferę rozumienia i kultury, i literatury, więc eksperymenty Martina Idena, jego realizm w literaturze, czy sięganie po takie motywy, które no wtedy mogły budzić grozę, bo on pisał też bardzo autentycznie o paradoksie, o ciężkim życiu, o trudzie, o tym, co ludzie przechodzą, harując dzień i noc. Więc to zupełnie Rut nie interesuje, a Martin Eden tego nie widzi. On ślepo sobie ustawił pewnego idola z Rut i jej miłości i próbuje się dopasować do czegoś, co sobie wyobraża, że ona by chciała. I wyobraża sobie, buduje, prawda, te szklane zamki na piasku. No i potem, jak to wszystko runęło, to już było za późno, no bo nie był w stanie się rozwinąć tak, jak powinien od samego początku, autentycznie.
Fryderyk Nietzsche powiedziałby, nie doszedłeś do nadczłowieka, bo nie szukałeś woli mocy w sobie,
tak,
tylko na zewnątrz?
Dokładnie, dokładnie. Przecież u Fryderyka Nietzschego jest ten piękny, w taką rzeczy Zaratustra, opis, gdzie człowiek jest tylko kładką do nadczłowieka i ta kładka musi być przezwyciężona, ale to wszystko upiera się na samoświadomości. Ta droga, jaką podejmuje Zaratustra w książce Nietzschego, jest taką drogą, w której nawet jak pojawiają się uczniowie, którzy mówią: Zaratustro, pokaż nam, jak żyć, to Zaratustra konsekwentnie ich odtrąca, bo to jest też coś, co każdy z nas musi znaleźć. Więc ja jestem dla siebie tą drogą, która musi zostać przezwyciężona. To jest zupełnie inny ruch niż u Martina Idena, bo on wprawdzie czuje, że jest pewną potencjalnością, która ma zostać przezwyciężona, ale nie zastanawia się, co to dla niego konkretnie oznacza. Wprawdzie znalazł pisarstwo jako pewien element prowadzący go do siebie, ale on z tego zrobił narzędzie do zdobycia pieniędzy i sławy, a przecież nie o to chodzi. Miał się rozwinąć, więc jego samorozwój jest bardzo taki pusty, jest nakierowany na pewnego rodzaju mrzonki, stąd nie może zostać zrealizowany.
To jak? Bo rozumiem, że Martin Eden sobie z samotnością i pustką nie poradził, a jak Nietzscheński nadczłowiek sobie z samotnością i pustką radzi? Czy on tego w ogóle nie czuje? Jesteśmy oczywiście w świecie idealnym trochę.
W zasadzie
i w tym
jakbyśmy...
projekcie niedokończonym, albo właściwie niemożliwym do dokończenia, jeśli chodzi o nadczłowieka.
Tak, tu mamy dwie wersje, wiadomo. Jedna wulgarna, która ziściła się w tej historycznej odsłonie Ibermensza, który przemaszerował przez całą Europę i był tym faszystowskim najeźdźcą. Ale mamy też tą filozoficzną odsłonę, którą odkrył nam z jednej strony Giorgio Colli, czytając Nietzschego wnikliwie, już niepociętego, niespreparowanego ideologicznie. Czy na gruncie naszej filozofii mamy Jacka Filka, który właśnie pokazywał, jak ta filozofia nietzscheańska pracuje. I gdy przyjrzeć się właśnie tej głębokiej warstwie, która jest bardzo trudna, no bo Nietzsche był też metaforycznym myślicielem, to widać wyraźnie, że nadczłowiek jest pewnego rodzaju projektem. Żeby zostać nad człowiekiem, trzeba właśnie w pełni siebie zaakceptować, również z małością, również z tym, co się złego zrobiło, również z tym, co byśmy chcieli zapomnieć, a nad człowiek pamięta każdą swoją rzecz, nawet tą parszywą, czy nawet te małe, drobne świństewka, które mogą być dla nas najbardziej bolesne, o których chcielibyśmy zapomnieć, zamknąć oczy i udawać, że wszystko jest okej, wszystko jest dobre. W związku z tym nadczłowiek jest praktycznie pewnego rodzaju ideałem niemożliwym do zrealizowania, no bo jak nauczyć się żyć ze sobą 24 godziny na dobę z pełną akceptacją tego, cośmy zrobili? No bo wolność równa się odpowiedzialność i to jest taka absolutna odpowiedzialność. To jest ta kropla goryczy, którą musimy przełknąć, jeżeli chcemy być wolnymi. Nadczłowiek jest wolny. Człowiek jest tylko pewnego rodzaju projektem i pewnego rodzaju zmaganiem się, poszukiwaniem właśnie tych rodzajów wolności, ale też dużo robimy, żeby wolnymi nie być. No bo boli nas odpowiedzialność, więc uwielbiamy opowiadać, że takie są okoliczności, że taka jest historia.
Jakoś się tam tłumaczymy.
Tak, i tego jest bardzo dużo. Jesteśmy wręcz mistrzami różnych socjotechnik względem samych siebie, no bo ciężar odpowiedzialności za każdy gest naprawdę boli i ta konfrontacja, ta też nieustanna przytomność, czujność, no to są takie elementy, które są miażdżące, więc lepiej czasami usnąć.
Do Martina Idena w Państwie Filozofów wracam za moment. W Państwie Filozofów przypomnę Jack London i Martin Eden, powieść wydana w 1909 roku. Martin Eden nie został nad człowiekiem. Nie poradził sobie też chyba z mieszczańską kulturą, do której uderzał i do której ostatecznie wszedł, bowiem poraził go brak głębi w tym towarzystwie.
To było jego pierwsze spostrzeżenie. Natomiast tu jest, myślę, w tej książce takie ciekawe zestawienie, bo Martin Eden jest zafascynowany i takim jego filozofem numer jeden, oprócz Nietzschego, jest tak naprawdę Herbert Spencer.
No to miałem pytać Herberta Spencera, więc rozwijajmy, kim Herbert Spencer był dla Martina Edena.
No i to jest ciekawe, bo Spencer był ewolucjonistą i jako ewolucjonista też to oczywiście jest specyficzna definicja ewolucji, bo tutaj chodzi o taki samorozwój, samodoskonalenie, ale też założenie, że wszystko zmierza właśnie do takiego samorozwoju i biologicznie, i również kulturowo.
Jednostka czy społeczeństwo? I tak, i nie? Czy właściwie tylko my możemy o ten samorozwój zadbać?
Równolegle, no bo jednostka oczywiście może zostać gdzieś tam zmarginalizowana, to społeczeństwo, prawda, będzie tutaj ciągnąć te zmiany. Natomiast to, co jest istotne, no to jednostka jak jest w stanie rozpoznać te mechanizmy, może się dostosować, więc to może być też jej samorozwój. Natomiast dla Spencera bardzo ważne jest, żeby, prawda, to funkcjonowanie społeczeństwa, które on też rozumie jako właśnie taki żywy organizm, który się rozbija i ewoluuje w coraz to, można powiedzieć, wyższe stadia, lepsze stadia, no, rozbijał się harmonijnie. To jest taki motyw, moim zdaniem, zastanawiający, bo z jednej strony gdzieś Martin Eden wczytał się w tego Spencera, żyje nim, kłóci się o niego. A z drugiej strony nie widzi, że w zasadzie to, co mu ta burżuazyjna część społeczeństwa oferuje, jest właśnie bardzo spencerowskie. Ale on to odrzuca. I teraz pytanie, dlaczego? Co tu się dzieje? Jaki tu jest konflikt wewnętrzny? Bo Martin Eden momentami zachowuje się tak, że on by chciał i nie chciał zarazem. Czyli marzy najpierw, żeby być takim człowiekiem, który ma piękny dom, może sobie tam siedzieć, rozmawiać o książkach, już nie będzie pracował w pralni, już nie będzie tym posługiwaczem, już nie będzie harował fizycznie, tylko będzie mógł się zająć tymi sferami, które nazywa sobie gdzieś intelektualnymi, czy duchowymi.
Samodoskonaleniem mógłby się już ostatecznie
tak,
zająć.
Tutaj się, tak, różne pojawiają przestrzenie poza tą fizyczną pracą. Tak jakby fizycznej pracy nie można było rozwijać, to też jest interesujące. Pojawiają się bohaterowie zresztą w tej książce, którzy chcą tą fizyczną pracę rozwijać. To jest jego choćby przyjaciel z pralni, który ma marzenie, żeby ta pralnia była na przykład udoskonalona, żeby ona była bardziej zmechanizowana. No więc są takie koncepcje, ale Martin Eden to odrzuca. Dla niego nagle rozwój staje się tylko takim intelektualnym. A z drugiej strony zaczyna go mierzić coraz bardziej właśnie to, do czego dąży. No bo w momencie, kiedy już może być tym człowiekiem, który ma dobrze skrojony garnitur, stać go na to, żeby mieszkać właśnie choćby w hotelu, czy żeby jadać w dobrych restauracjach.
To się okazało, że ten świat, w którym żyję, jest fałszywy i powierzchowny.
Dokładnie.
Delikatnie mówiąc.
Dokładnie. No więc, czy wiedział, o czym marzył? Czy to nie było czasem znowuż z tej perspektywy Epikteta, tylko taką mrzonką gdzieś, pójściem za tymi zewnętrznymi, takimi okładkami rzeczywistości, a nie istotą samego świata? Tak jakby nie rozumiał, prawda? Poza tym Martin Eden wścieka się na bankierów, no dzisiaj byśmy powiedzieli po prostu tą klasę biznesmenów, bizneswomenek, osób, które zajmują się po prostu robieniem pieniędzy, nazwijmy to tak szeroko, nie widząc, że patrząc za Spencerem, to też jest ten rodzaj jego harmonijnego rozwijania się społeczeństwa. No bo jeżeli mamy mieć luksus studiowania, czy pisania książek, czy chodzenia do teatru, czy nawet cieszenia się jakąś finezyjną potrawą, no to ten luksus nie spada nam z nieba. Nie jest magiczny stoliczku na krysie, tylko potrzebujemy całej struktury społecznej. I tutaj pieniądz. Jaka nie byłaby koncepcja pieniędzy, jaka by nie była koncepcja zarabiania, jest jednym z elementów. Także dochodzimy też do problemu, na ile rzeczywiście Martin Eden zmienił się pod wpływem nauki i co on tak naprawdę dokonał, ucząc się.
Jest jeden cytat, który chciałbym, żebyśmy rozwinęli. On trochę dotyczy tego świata, w którym Martin Eden znalazł się po osiągnięciu literackiego sukcesu, nazwijmy to w ten sposób. Ci ludzie nie myśleli, oni powtarzali. Ich dusze były tylko echem cudzych słów. Czy właściwie można by było powiedzieć do nas wszystkich takie zdanie? Czyż nie jest tak, pani profesor? Czy my mamy we współczesnym świecie czas, miejsce i możliwość rozpoznania, że nie mówimy cudzymi myślami?
Ale czy to jest...
Czy to jest zarzut?
O paradoksie. Właśnie, czy to jest zarzut? Czy to jest źle? No bo teraz wyobraźmy sobie, że wszyscy cały czas mamy tą świadomość, czy taką nawet metaświadomość, której analizujemy, kim jesteśmy, co mówimy, jakie są nasze wartości. To mogłoby się okazać, że nie starczy nam czasu na życie.
No, trochę rzeczywiście może być kłopot, tak? No, bo zakładam, że jesteśmy jednak zlepkiem przeczytanych książek, usłyszanych opinii i tak dalej, i tak dalej. Odcedzić to wszystko, co nam się gdzieś tam w głowie poskładało i nazwać to, nie wiem, Kant, Nietzsche, Hegel.
A z drugiej strony jest coś bardzo ważnego, gdy przyjrzymy się na przykład kobietom, które otaczały Martina Edena, jego siostrom, ciężko pracującym, jego takiej sympatii z tej klasy robotniczej, która nigdy tak naprawdę nie zgarnęła jego serca, nie zdobyła jego serca. Czy przyjrzeć się gospodyni, u której mieszkał i która tak naprawdę bardzo dużo mu dała, bo nieraz go żywiła, jak głodował, czekała, aż dostanie pieniądze za czynsz, nie wyrzucała go, też ciężko pracowała. To widać, że w całej tej książce, w historii Martina Edena, przezwyciężanie przeciwności losu jest taką trochę negacją codziennej pracy. Tej pracy, która jest żmudna, tej pracy, która jest trudna, tej pracy, która każe nam się czasami ubrudzić, a tak naprawdę wytwarza rzeczywistość, która może dać spokój, może dać ciepło, może dać jedzenie, może dać poczucie bezpieczeństwa. Bo to jest właśnie ten choćby nakryty stół, czy to jest choćby ta zupa, którą w pewnym momencie Martin Eden dostaje od swojej gospodyni, która dając mu tą zupę, daje mu, bo się martwi, że on już kolejny dzień nie je i jest w jakiejś dziwnej malignie. To jest taki prosty gest człowieka, który wystraszył się o drugiego człowieka. Martin Eden nie docenia tego i myślę, że to też jest ten element, który potem skłóci go z nim samym. Codzienność, ona jest takim ważnym podłożem naszego życia. Natomiast w całej tej książce jest przedstawiona jako to, co jest brudne, znojne, uciążliwe i gdzieś małe. I chodzi o to, żeby teraz przekroczyć to, co małe.
i polubić tę pralnię, ten głód, tę biedę, zaakceptować, że się w takim środowisku urodziło, to może... że się w nim jest. Do czego zmierzam? Zmierzam do, czy London krytykuje indywidualizm, czy nie? Patrząc na Martina, który właściwie w pewnym momencie nie zwraca uwagi na nikogo innego.
Tutaj mamy taki socjalizm czysty w tej takiej czystej postaci, bardzo etycznej. Przywrócenie jakby godności tym ludziom, którzy z różnych względów, urodzenia, kulturowych, wykształcenia, wychowania czy społecznych, spełniają te najmniej prestiżowe zawody, przez to często cierpią, często przez to są na przykład niedoceniani, ale tak naprawdę to oni dają nam tą podstawę naszego funkcjonowania w świecie. To pogodzenie...
I co, i London chce, żebyśmy ich docenili wszystkich?
Myślę, że tak. Na pewno pokazuje ich koszmarne położenie i pokazuje ich wagę. Ta pralnia, która jest w pewnym momencie dla Martina Edena przestrzenią życia, mieszkania, zarabiania, może być taką metaforą, gdzie z jednej strony pralnia zabiera wszystko, bo to jest ta ciężka praca w bardzo trudnych warunkach, gdzie Martin Eden nie ma już siły nawet czytać, nie ma siły na ten intelektualny rozwój, ale z drugiej strony daje mu pieniądze, z innej strony daje mu znajomych, dobrych druhów, czy z jeszcze innej strony jest tą przestrzenią, która pozwala, by inni po prostu żyli w higienicznym, czystym, zadbanym świecie. To jest taki element, prawda, w strukturze społecznej, ten trybik, który jest szalenie potrzebny. I ta pralnia jest bardzo ciekawie opisana, bo ona jest właśnie tym znojem, można powiedzieć istotą tego znoju codzienności, ale też jest szalenie ważną przestrzenią. Co jest interesujące, Martin Eden w pewnym momencie czuje, że musi z niej uciec, bo inaczej nie będzie sobą. Czyli czuje, jak ta praca przez to, że jest aż tak ciężka, aż tak pochłaniająca całe jego życie, zabiera mu możliwości funkcjonowania w innych sferach. I to jest też wielki protest przeciwko wyzyskowi, przeciwko braku choćby praw pracowniczych, czy przeciwko małym płacom. No, tutaj mamy, prawda, naprawdę bardzo dużo takich elementów, które pokazują, że to, co jest znojne, jest potrzebne, jest ważne, ale równocześnie przez to, że jest niedoceniane, jest równocześnie niebezpieczne dla samych tych ludzi, którzy robią tą podstawową rzecz naszego utrzymania.
Został sam z sukcesem, który nic nie znaczył. To kolejny cytat z Martina Edena. Do powieści Jacka Londona wrócimy za kilka chwil. To ostatni raz spotykamy się z Martinem Edenem i z Jackiem Londonem. Kiedyś odnoszę wrażenie, że Martin Eden był bardzo poczytną powieścią, ale to być może są moje dziecięce wspomnienia. Martin Eden zostaje doceniony, osiąga sukces, ale jak wspomniałem, jego ten sukces nie cieszy i on z tym sukcesem został właściwie sam. Osiąga ten sukces i to jest ciekawe, bowiem to rynek decyduje o wartości człowieka. Nawet nie treść tego, co pisze, tylko być może rzeczywiście moda na niego, że tak powiem, na jego pisarstwo. Bez znaczenia, czy to jest dobre, czy złe.
Tak, moda na niego, przypadek, bo równie dobrze mógł zostać nieodkryty. Większość tych jego tekstów była odrzucona przez różne wydawnictwa, pisma, czasopisma. To pokazuje, że na przykład Martin Eden w pewnym momencie odkrył klucz do sukcesu, czyli zamiast publikować artykuły czy jakieś opowiadania, po prostu wydał książkę i ona została zauważona. Ona potem spowodowała całą tą lawinę, gdzie inne jego teksty zaczęto publikować, nawet te początkowe, nawet te najmniej interesujące czy wartościowe. Więc przypadek to jest taki pierwszy element, który chyba najbardziej niepokoi Martina Edena, bo widzi, że dużo tekstów, na przykład poemat jego przyjaciela, który sam Martin Eden dużo wyżej ceni, został z jednej strony przyjęty przez publiczność, ale też przerobiony na taki sukces narodowy pod tytułem: popatrzcie, my mamy nawet naszego wspaniałego amerykańskiego wieszcza. I to Martina Edena przeraża, bo sukces ze swoją przypadkowością niejako neguje to, kim on jest. Stąd on mówi: no dobrze, ale dlaczego ci wszyscy ludzie nie doceniali mnie, właśnie mnie, Martina Edena, jak jeszcze nic nie opublikowałem, jak jeszcze nie byłem bogatym pisarzem, bo to jest druga rzecz. Opublikować to raz, być poczytnym czy popularnym to dwa, ale być i poczytnym, i popularnym, i bogatym, to mu daje sukces. I to jest właśnie coś, co będzie go bardzo niepokoiło. To z kolei jest taki XIX-wieczny, prawda, prymitywny kapitalizm, który jest nastawiony tylko na taki zysk i wszystko da się spieniężyć, wszystko da się przeliczyć na pieniądze i w zasadzie kariera oznacza grubość portfela, prawda, czy ilość zer na koncie, co też dziś zaprzecza temu sukcesowi, bo sukces może się okazać wtedy, kiedy tak naprawdę Martin Eden może wykupić swoje długi albo pomóc w ciężkim losie swojej siostry, prawda, czyli ma na tyle pieniędzy, żeby wykupić ją niejako od ciężkiej pracy, ciężkiej fizycznej pracy, czyli dać jej spokój, dać jej odpoczynek. I w ten sposób możemy patrzeć na sukces. Tylko ponieważ ten pierwszy, taki bardzo związany z kapitałem, czy z kapitałocenem wręcz, czy ten sukces, który został zbanalizowany przez wymiar i finansowy, i pewnego bycia celebrytą, nie pozwala mu zobaczyć realnych sukcesów, jakie odniósł. No choćby to, że siostry wreszcie są z niego dumne, prawda? Wreszcie doceniono, kim on jest.
Ale on sam docenia to?
Nie.
No właśnie.
Nie, nie może.
Nie może dlaczego?
Już za bardzo też wszedł w tą drugą stronę. On z jednej strony odrzuca burżuazję, ale z drugiej strony staje się trochę burżua, stąd ta sprzeczność. I Martin Eden to jest właśnie człowiek sprzeczności, gdzie z jednej strony chce realizować marzenia, a z drugiej strony nie wie, czym one do końca są. Z jednej strony chce zostawić sobie jakąś autentyczność i autonomię, ale z drugiej strony poddaje się opinii publicznej, nawet w pewnym momencie zaczyna udzielać wywiadów, zaczyna żyć tym życiem narzuconym mu przez społeczeństwo, nawet sam przed sobą się przyznaje, że przecież nie mam nic innego do roboty, tylko mogę już udzielać wywiadów. Nie chcę pisać, to już dla niego straciło wartość. No to dobra, udzieli wywiadów, będzie pozował do zdjęć. Więc te sprzeczności, one powodują, że ten sukces staje się coraz bardziej miałki, coraz bardziej zatopiony, nawet jak on robi coś dobrego z tymi pieniędzmi, właśnie wspiera te ubogie osoby, które wcześniej mu pomagały, pomaga ludziom wyjść, czy to z kryzysu jakiegoś ekonomicznego, czy też egzystencjalnego przez pieniądze, to już dla niego tutaj wszystko zostało niejako zacześnięte. To, co go najbardziej boli, to jest to, że nie był tak naprawdę dostrzeżony jako on sam. Tym samym gdzieś sam widzi, że stracił siebie.
Dopiero gdy zaczął być opłacalny, ludzie chcieli go znać. Taką pretensję ma trochę Martin Eden i do rynku, i do tych, którzy go tak naprawdę kupowali.
Ja myślę, że tu jest bardzo ważne to, co on mówił. Dlaczego wszyscy chcą nagle mnie nakarmić? Przecież jak głodowałem, nikt mnie nie zapraszał na obiad. Teraz, kiedy mogę jeść w najlepszych restauracjach, wszyscy chcą nakarmić Martina Edena. I on to powtarza. I widać w tym właśnie nakarmieniu, gdzie on się już czuje syty, to załamanie. Bo z jednej strony to karmienie ma taki wyraźnie wręcz fizyczny charakter konsumowania sławy. Teraz może siedzieć przy stole z wielkimi obywatelami miasta, państwa, świata, właśnie być najedzonym i karmionym. Ale z drugiej strony to zaczyna być coraz bardziej takie przeżeranie, takie nadymanie się tą możliwością. I to przeżeranie tego sukcesu jest takim dosłownie gdzieś prowadzącym do niesmaku, do mdłości, byciem kimś, kto już tylko konsumuje. A przecież to jest człowiek, który zaczynał jako osoba walcząca o status, walcząca o pozycję, walcząca o ukochaną, przecież nawet jak ukochana już potem do niego wraca i mu składa jednoznaczną propozycję, żeby wrócili do siebie, żeby zaczęli wszystko, to on już ją odtrąca, prawda? Bo wszystko zostało przejedzone.
Czy Martin Eden jest materialistą czy idealistą?
A, dobre pytanie. Ja myślę, że on sam trochę się pogubił.
Czy jednym i drugim? I czy można być jednym i drugim?
Wydaje się bardzo często idealistą, natomiast materialistą chyba jest też z konieczności. No bo to brak pieniędzy spowodował, że był niewykształcony. Tutaj jak przyjrzymy się samemu jego kształceniu, no przecież jest samoukiem. Jego nie było stać na to, żeby chodzić do szkoły. Więc jako samouk on musiał tak naprawdę pokonać wiele trudności, żeby zdobyć choćby możliwość czytania książek, czy dyskutowania z intelektualistami. Stąd te takie dosłownie materialne bariery społeczne, ekonomiczne z niego robiły materialistę. Pokazały mu dosłownie, czym jest materializm. Natomiast jego myślenie o naturze ludzkiej też jest momentami mało idealistyczne, bo to jest choćby ta pogarda, którą bierze od niczego do ludzi słabych. I on się tak, można powiedzieć, kolokwialnie miota. Z jednej strony współczuje na przykład swoim siostrom, a z drugiej strony ma taki moment, w którym nimi niemalże gardzi, że one tak bardzo są związane z tą pracą fizyczną i tak bardzo są zniewolone przez okoliczności. Martin Eden jest chyba hybrydą, ale może to się wiąże z tym jego samouctwem, czyli z tym, że pokonując choćby swoje ograniczenia związane z ignorancją, nigdy nie zdobył tak naprawdę tego fundamentalnego, takiego starannego wykształcenia. On ma uchwycone pewne rewiry myślenia.
Pytam o ten materializm i idealizm, bo tak się zastanawiam, co bardziej Martina i Deana pchało, poza ambicją oczywiście, ale czy chęć zapewnienia sobie materialnego statusu, czy jednak osiągnięcia, czy dotknięcia idealnych wartości, czy czegoś, co uznajemy za dobro, piękno i tak dalej, i tak dalej.
Powtórzę, to jest paradoks, bo z jednej strony tak, to jest choćby to piękno, które on kochał, powtarzał, że jest estetą, kocha piękno, piękno go wzrusza, ale on piękna nie rozumiał. Czy rozumiał w bardzo ograniczony sposób. To jest miłość do Ruth, ale z drugiej strony ani ona go nie rozumiała, ani on jej nie rozumiał. Nawet w tym najlepszym dla nich okresie, kiedy byli narzeczonymi, kiedy wydawało się, że spędzają dużo czasu ze sobą i ta miłość jest bardzo mocna, to ona była oparta na bardzo chwiejnych relacjach. W zasadzie ona projektowała sobie jego, on projektował sobie ją i stąd ten związek nie mógł przetrwać. Stąd można nawet kwestionować, czy to była miłość. Może tak naprawdę i jedno i drugie kochało tylko pewne swoje wyobrażenie. Czyli Martin Eden kochał nie Ruth, ale wyobrażenie swojego życia z Ruth i na odwrót, prawda? Ona tak samo. Więc trudno powiedzieć, czy on był idealistą. On miał jakieś idealistyczne założenia, ale był też materialistą, no bo rozumiał, że on potrzebuje i pieniędzy, i sławy, stąd gdy nie szedł do roboty, kiedy wszyscy go do pracy niejako zmuszali, on pracę jako pracę traktował właśnie pisanie książek, co jest też, myślę, ważnym tutaj elementem, to miał bardziej materialistyczne oczekiwania. Dla niego cały rozwój intelektualny i cała praca pisarska była po to, żeby zdobyć Ruth. Czyli żeby jej zagwarantować te warunki, które jemu się wydawało, że ona oczekuje od niego.
W żadnym z tych światów, w którym operuje Martin Eden, główny bohater nie znajduje wartości, które by go zadowoliły. Czy ostateczna ucieczka Martina Edena jest odrzuceniem świata, który nie ma sensu? Dla niego samego.
Na pewno tak, ale to jest też odrzucenie samego siebie. No bo on wraca do wody, a z wody wszystko się wyłoniło, jak wiemy, ale wraca w taki sposób ostateczny, prawda? Bo to jest to samobójstwo, to jest to utonięcie, to jest to rzucenie się w wodę. Więc tu są te wymiary gdzieś powrotu.
To jest takie w dodatku wręcz ewolucyjne, tak? Mm-hmm. Bo właściwie wszyscy dbamy o to, żeby przetrwać, znaczy chcemy żyć, tak?
Tak,
wbrew pozorom jest jakby ten moment przełamania tego momentu, kiedy organizm walczy o życie.
Mm-hmm. To
On schodzi głębiej i głębiej.
Tak, a z drugiej strony, no wszyscy wyszliśmy z wody, więc gdzieś ten Spencer zakłada mu pętlę i ciągnie go w dół, więc plus woda to jest też oczyszczenie. To jest to spłukanie całego tego, czy zła, czy rozczarowania, czy samotności, takie oczyszczenie myśli, oczyszczenie ciała. Woda jest bardzo ciekawym i żywiołem, i symbolem, bo może być tym arche, z którego wszystko się wyłania, do którego wszystko wraca. Właśnie jest tym żywiołem, który też jest bardzo niebezpieczny, bo daje życie, ale równocześnie właśnie może zatopić, zalać, zniszczyć.
W przypadku Martina Idena jest tutaj chyba najbardziej charakterystyczne to i najmocniejsze, że to on się decyduje jednak na to, żeby nurkować głębiej.
A z drugiej strony Martin Eden, o czym nie możemy zapomnieć w tej powieści, bo to jest nam cały czas przypominane, to jest jakby istotowo wpisane w jego życie, jest człowiekiem morza.
Jest marynarzem.
Jest marynarzem. Więc jaka może być śmierć marynarza? No tylko jedna, w wodzie. Więc to jest taki gest, myślę, gdzieś powrotu. Jeżeli jest jakieś są korzenie Martina Edena, to właśnie tam, gdzie są żaglowce, gdzie są ryby, gdzie jest dużo, dużo wody, gdzie jest to dno, do którego czasami nie można dotrzeć. A jak się dotrze, no to wiemy, jak to się skończyło.
Wszystko, co było piękne, umarło. Umarł więc i on. Kończymy, państwo filozofów. Martin Eden, Jacka Londona za nami. Profesor filozofii Jan Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Dziękujemy.